Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Sportowy wieczór na antenie Radia Białystok i pozostaniemy w tej tematyce, zmienimy tylko dyscyplinę. Dzisiaj o historii Jagiellonii Białystok. W tym roku obchodzimy stulecie istnienia tego klubu. O tym rozmawiam z historykiem, nauczycielem historii Jarosławem Dundą. Dobry wieczór, witam
pana. Dobry wieczór.
Zaglądaliście w dokumenty razem z Jerzym Górką i wynika z tych poszukiwań, że klub ten założono 30 maja 1920 roku. Podpisano jakieś dokumenty, czy rozegrano mecz?
To może zacznę od tego, że z tymi dokumentami jest bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o źródła, w ogóle nie tylko chodzi o Jagiellonię, ale całej przedwojennej piłki, jest tym kiepsko. Materiały po prostu nie przetrwały praktycznie do naszych czasów. Jest zaledwie kilka klubów, które mogą takimi dokumentami
od początku do końca posłużyć.
Tak, jak na przykład Ruch Chorzów. Ostatnio była taka ciekawa historia z nimi, że oni też zresztą stulecie obchodzą. A więc w tamtym roku bodajże znaleźli niesamowite archiwum zdjęć, dokumentów przedwojennych, także coś niesamowitego, więc cuda się zdarzają. Natomiast na ten moment głównym źródłem to jest jednak prasa. Prasa okresu międzywojennego i na tym historycy sportu, szczególnie piłki nożnej, bazują.
To wróćmy do owego 30 maja 1920 roku. Co się wtedy wydarzyło?
Relacja pochodzi z Gazety Białostockiej, która 30 maja 1920 roku zamieściła relację ze spotkania piłkarskiego pomiędzy, to się dokładnie nazywał ten zespół, Klub Sportowy Batalionu Zapasowego 42 Pułku Piechoty z Kresowcami Białystok. Ten batalion zapasowy był dlatego, że jeszcze 42 Pułk w Białymstoku nie stacjonował, a przysłano tutaj tak zwany batalion zapasowy, który
organizował się.
Tak, celem było jakby wyremontowanie koszar znajdujących się przy Traugutta i tam znajdowało się boisko piłkarskie, które, co ciekawe, już na tym boisku rozgrywano mecze w 1912 roku. I to grali drużyny rosyjskie, prawda, czy powiedzmy żołnierze rosyjscy, bo też w białostockiej prasie mamy wzmiankę właśnie z tego okresu o tym, że już wtedy na Traugutta rozgrywano mecze. I właśnie na tym boisku rozegrał się mecz, który zakończył się zwycięstwem właśnie 42 Pułku, czy tego batalionu zapasowego nad Kresowcami. Wynik bodajże, że teraz się nie pomylę, 5-1. Także.
I to dało początek Jagiellonii.
To znaczy, to dało początek właśnie piłce w 42 Pułku Piechoty, który z czasem będzie oczywiście zmieniał nazwę, dlatego że on początkowo będzie jako koło sportowe, a następnie już jako wojskowy klub sportowy. Zresztą, co ciekawe, te kluby sportowe w latach, na początku lat 20. miały poważne problemy, ponieważ PZPN nie chciał jakby do końca ich, jakby tych klubów traktować.
Profesjonalizować, tak?
Tak, no bo tam chodziło o żołnierzy, tak? To były wojskowe kluby, a więc kwestia jakby przynależności pewnej do klubów, bo oni grali czasami i w wojskowych klubach, i cywilnych. I to było duże zamieszanie. I dopiero jakby obie strony doszły do porozumienia na zasadzie takiej, że trzeba było przyjmować statuty, takie jak mniej więcej
cywilne.
PZPN, tak, tutaj wyznaczał. No i te kluby się przemianowały na wojskowe kluby sportowe. O. I właśnie ten 42 Pułk taką nazwę nosił od 20 bodajże 3 roku i w sumie aż do 32 tak on pod taką nazwą funkcjonował, czyli Wojskowy Klub Sportowy 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.
W 1932 roku BKS Jagiellonia Białystok.
Tak, to jest taki trochę punkt sporny, ponieważ można usłyszeć czasami zarzuty, że dlaczego Jagiellonia nie obchodzi swojej rocznicy w 1932 roku, a cofa się do lat 20., prawda, czy do roku 1920. No, wynika to z tego, że Jagiellonia, jeżeli chodzi głównie o sekcję piłki nożnej, bo ja tutaj głównie tym się też zajmuję, ona jakby bezpośrednią, tak, miała kontynuację, dlatego że w 1932 roku, w 1931 roku, załóżmy, WKS zajął tam drugie miejsce w tabeli klasy okręgu białostockiego, klasy okręgowej, prawda, czyli białostockiego ZPN-u, bo on istniał od 1929 roku. I w 1932 roku jakby WKS występuje w tych rozgrywkach już pod nazwą Jagiellonia. Gdyby to był inny klub, on musiałby zaczynać po prostu od C-klasy. PZPN nigdy nie dopuściłby najprawdopodobniej do rozgrywek.
Musiały nastąpić zmiany statutu. Tak, podejrzewam, że dowódca nie za bardzo miał pieniądze na WKS, w związku z tym postanowił ucywilnić.
Właśnie, nie? Oj, nie do końca, dlatego że ten wojskowy klub 42. Pułku Piechoty był najsilniejszym klubem Białegostoku. On nie tylko miał piłkę, ale także lekkoatletykę ze Strzałkowskim. To był taki lekkoatleta, który zdobywał medale na Mistrzostwach Polski. To byli bokserzy także. Nawet był plan stworzenia już sekcji pań. Bo mimo, że to był wojskowy klub sportowy, to w nim uczestniczyli białostoczanie. Bardzo chętnie, prawda, klub otwierał się na białostoczan. I pod koniec 1931 roku w białostockiej prasie pojawiają się takie informacje mówiące o tym, że ten WKS chce właśnie jeszcze mocniej jakby się rozwinąć w Białymstoku.
Czyli
i budować,
otworzyć się na cywili.
Choć i tak był otwarty, ale jeszcze bardziej chciał rozbudować swoje sekcje. No i tu w tym momencie akurat do gry wszedł wojewoda białostocki, Marian Zyndram-Kościołkowski, który dogadał się z dowódcą 42. Pułku Piechoty Bogaczewiczem i na bazie 42. Pułku Piechoty i Związku Młodzieży Wiejskiej, to był lekkoatletyczny klub, na którego tak czele można powiedzieć stał Maksymilian Rudertowicz, bardzo, bardzo zasłużona w ogóle postać w historii przedwojennego Białegostoku, jeżeli chodzi o sport, jest zapomniana troszeczkę. I te dwie sekcje tak naprawdę dają początek, czy te dwa kluby, Jagiellonii w 1932 roku.
I to był BKS, czyli Białostocki Klub Sportowy, ale tylko 3 lata przy tej nazwie BKS.
Tak, bo to też się o tym zapomina. No, miał być to klub wspierany przez miasto, przez wojewodę, który zresztą honorowym prezesem klubu został. Pierwszym prezesem był starosta Mieszkowski, ale on bardzo krótko był i rolę jakby prezesa powierzono dla Mikołaja Kawelina, Rosjanina, co ciekawe, jeszcze carskiego tutaj, prawda, oficera. Tak, i w ogóle z nim jest też ciekawa historia, oddzielną opowieść. No, to, że miał fundusze, ponieważ on miał tutaj w Majówce jakby swoją posiadłość, miał tam dużo lasów, prawda, i on w dużej mierze utrzymywał Jagiellonię przez te 3 lata. Na jego barkach tak naprawdę spoczęło utrzymanie, chociaż to był klub miejski.
W 1935 roku trzeba było znowu pod skrzydełka wojskowych powrócić.
Kawelin sam nie dawał rady. No, jednak utrzymywać taki klub, prawda, wielosekcyjny, który odnosił duże sukcesy, jeżeli chodzi o ten okres, no to lekkoatleci byli czołówką w Polsce. Tutaj Kucharski, Lukhaus, prawda, Oskar Litke, przez moment Zasłona, no i wielu, wielu znakomitych sportowców, lekkoatletów odnosiło te sukcesy nie tylko na arenie krajowe, ale i międzynarodowe. I w 1935 roku...
Ale może na moment wspomnijmy, bo powiedział pan o lekkoatletach, a jak piłkarze?
Jeżeli chodzi o piłkarzy, to tak. W 1932 roku to było rywalizacja, bo rywalizowaliśmy z Grodnem głównie, nie? No i w 1932 nie udało się zdobyć mistrzostwa, drugie miejsce okręgu. I kolejne lata to już był jednak schyłek, tak? Te piłkarze nasi jakby byli coraz niżej w tabeli, a nawet już w 1935 roku musieli ustąpić pierwszeństwa żydowskiemu klubowi sportowemu, tak? Maccabi, bo on się tak jakoś połączył, prawda? Więc to było też takie po raz pierwszy sytuacja, że Jagiellonia czy wcześniej WKS stracili pierwszeństwo w Białymstoku. No i też to się wiązało z odejściem najlepszego piłkarza przedwojennej Jagiellonii i Białegostoku, naszego okręgu, a tutaj mówię o Komendoborowskim. Antoni Komendoborowski, on trafił do Pogoni Lwów legendarnej, prawda, i tam odgrywał czołową rolę przez cały okres, zagrał w reprezentacji, zdobył bramkę, więc to jest taka ciekawa postać, jeżeli chodzi o tą piłkarską Jagiellonię.
35 znowu WKS Jagiellonia.
Tak, to jest, pokazuje po prostu tylko, że...
Zmienił się sponsor.
Ale wrócił do tego, co było, prawda, do początków, ponieważ prezesami oczywiście byli dowódcy 42 Pułku Piechoty. Engel i Malinowski to byli dwaj, prawda, którzy będą prowadzić już do 39 Jagiellonię jako prezesi. No i oczywiście chodziło też o to, żeby utrzymać Jagiellonię, ale tam się to wszystko jakoś tak złączyło, że to były już lata 30. Widać było, że zbliża się wojna i wojsko zaczęło jakby uciekać od tego sportu takiego...
Działań społecznych, no bardziej militarne.
I też takiego wyczynowego sportu, tak. Poszli w tym kierunku, wydano odpowiednie rozkazy i dla cywilów zaczęło brakować miejsca. I Jagiellonia stała się typowo wojskowym klubem. Ci lekkoatleci, o których wspominałem, najlepsi, zaczęli też odchodzić, bo i finansowo było gorzej i też wojsko nie starało się, prawda, tutaj o nich. A w 38 nawet rozwiązano sekcję piłki nożnej, gdzie zostawiono takie sekcje jak boks, jak na przykład sekcja, co ciekawe, konna w Jagiellonii, hipiczna była, co ciekawe. Także poszło to w kierunku takiego militarnego aspektu.
39, wybuch wojny. Jak Jagiellonia przetrwała ten okres?
No tak jak wszystkie polskie kluby, no zresztą u nas wiadomo, dostaliśmy się najpierw pod okupację sowiecką, a więc tutaj nie było miejsca dla Jagiellonii. Sowieci zresztą wszystkie te pamiątki, czy powiedzmy jakiekolwiek elementy związane z tym 42 pułkiem likwidował, czego przykładem jest pomnik od razu zburzony, prawda, który jest dzisiaj w Zwierzyńcu, a więc no tutaj nie było miejsca. W okresie okupacji niemieckiej podobnie, chociaż Niemcy wykorzystywali ten stadion zwierzyniecki, bo też trzeba powiedzieć, że od 26 roku to właśnie ten stadion był główną areną.
Czyli i Strauguta na Zwierzyniec.
Tak, tak, a do 26 to zdecydowanie było Trauguta. Żydzi grali na Lipowej 52, co ciekawe, to też już tutaj takie były stadionik, i także też taka ciekawostka. I cóż, dopiero po 45 roku, czyli w momencie, kiedy już wojna się zakończyła, no zaczęły się, tak jak w całej Polsce, takie ruchy oddolne najczęściej, czyli tych byłych sportowców, byłych działaczy, którzy reaktywowali te kluby. I u nas było podobnie, tak? Już w październiku pojawia się nazwa Jagiellonia z powrotem, chociaż wcześniej początkowo jako Białostocki Klub Sportowy on funkcjonował. Pierwsze mecze, co ciekawe, graliśmy z oddziałami Armii Czerwonej, tutaj rywalizacja wewnętrzna, powiedzmy, z ogniskiem Białystok, które też przetrwało jeszcze tak jako przedwojenna kontynuacja klubu. Także to były te lata, też lekkoatletyka się jakby tutaj odradza. I co ciekawe, to są sportowcy byli Jagiellonii, głównie to tutaj działają. Tutaj nazwisko trzeba wymienić Karola Kowalczyńskiego, piłkarza, który bardzo duże jakby zasługi położył. No starano się wciągnąć w to tych nowych polityków, byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli wojewodę Dybowskiego, którego nawet prezesem klubu uhonorowano, ale to wszystko nic nie dało. Nagle w 1946 roku Jagiellonia znika z mapy sportowej Białegostoku i Polski. Tam jest tylko wzmianka, że czołowi piłkarze tam się przenoszą do nowego klubu Motoru Białystok. I tu chciałbym zwrócić uwagę, bo czasami się można spotkać z czymś takim, że niektórzy uważają, że to była kontynuacja Jagiellonii. Nie, dlatego że to był zupełnie nowy klub, przerzucono tylko piłkarzy, on nie miał jakby żadnej...
Ciągłości prawnej.
Nie,
takiej.
Nie, to była likwidacja ewidentna Jagiellonii. Jakie tego były przyczyny? No można się domyślać, no natomiast nie dotarłem też do jakichś konkretnych źródeł, nie? Ciężko jest
i
tutaj.
Później mamy 48 klub sportowy Białystok-Wicie, 49 związkowiec Białystok, 51 budowlanie Białystok, 55 nieoficjalnie Jagiellonia Białystok Budowlanie i 57 Jagiellonia Białystok Budowlanie.
Tylko tutaj ja od razu powiem właśnie, że tu Wici, czy właśnie ten motor, my z Jurkiem Górko zresztą rozmawialiśmy na ten temat i razem mam podobne takie zdanie, że kontynuacją jakby bezpośrednim tutaj tym powojennym, ale nawet nie powojennym, bo po to 46-56 była Jagiellonia, więc mówimy tutaj o budowlanych Białystok, którzy powstają w 48. I to oni jakby zaczną odwoływać się do tradycji Jagiellonii. W 55 roku, kiedy przyszła Odwilż, bo wiadomo, to były już czasy po śmierci Stalina, w Polsce jeszcze tam Bierut żył, ale też już to była końcówka, a więc nadchodzi ta Odwilż i ona jest też widoczna w sporcie, ponieważ w latach tych 48-55 była taka sytuacja, że odgórnie zarządzono, że te kluby w Polsce
nie
mają...
Ma tradycji praktycznie.
Zmieniają nazwę, na przykład Wisła Gwardia, Ruch Ogniwo, czyli przystosowano do resortów, albo to siłowych, albo tam branżowych, tak? No i tak te kluby funkcjonowały. A w 55 nagle zaczęły wracać do swoich tradycyjnych nazw. I w 55 nagle, w kwietniu już bodajże, pojawia się nazwa Jagiellonia w prasie białostockiej, ale oficjalnie jeszcze jako klub ona nie funkcjonowała, bo to dla poszczególnych kół, bo to było dosyć jakieś skomplikowane, prawda, było to używane. I w 57 właśnie w styczniu dochodzi do oficjalnego reaktywacji Jagiellonii, czyli ta Jagiellonia, budowlani, którzy już używali nazwy Jagiellonii, połączyli się ze Spartą Białystok, która też miała ciekawą sekcję lekkoatletyczną, niektóre swoje silne strony miała, też teoretycznie ona, znaczy nie teoretycznie, tylko ona też jakby zarządzała stadionem zwierzynieckim. Też był duży plus. I w wyniku tego powstaje Jagiellonia, chociaż
ale była... Sparta to taki typowy klub lekkoatletyczny.
Lekkoatletyczny głównie
szkolny.
Tak, ale znaczy oni mieli dobrą lekkoatletykę. Jagiellonia natomiast miała bokserów, tutaj troszeczkę bokserów, miała tenis i miała tutaj tą piłkę nożną. I to właśnie z tego połączenia oficjalnego już stworzono klub, bo to było stworzenie klubu sportowego, prawda? Zresztą jako chyba pierwszy to był klub w Białymstoku. Natomiast tam była taka awantura, ponieważ Gwardia Białystok już wtedy była bardzo silna i tam były próby wciągnięcia tej Jagiellonii, nie doprowadzenia do zjednoczenia tych budowlanych i Sparty, tylko wciągnięcia Jagiellonii do Gwardii. I tam była taka ciekawa sprawa, bo to można w prasie tej z lat 50. poczytać sobie, jak to wyglądało. Były bardzo duże naciski, żeby ta Jagiellonia weszła w skład bardziej Gwardii i się rozmyła, tak? Nie byłoby tego klubu, ale ówczesny prezes Andrzejewski i inni działacze postawili na swoim i udało się jakby tą Jagiellonię już oficjalnie w 57 roku reaktywować.
I Jagiellonia pozostała pod auspicjami budowlanych, czyli w tym resorcie, można by powiedzieć. Nie dała się opanować przez milicję i MSW i spokojnie mogła funkcjonować jako klub budowlanych.
No można powiedzieć, że tak. No tam były oczywiście takie, można się doszukiwać tutaj troszeczkę takiego podkładania nogi, bo tak, ten stadion zwierzyniecki zabrano, obiecano, że to zostanie, prawda? Nawet ogólnopolska prasa się za Jagiellonią, co ciekawe, ujmowała w Sportowcu. W 57 się ukazał taki artykuł właśnie, który próbował bronić tych praw Jagiellonii do tego stadionu, ale tam oczywiście nie było szans, nazwa też zniknęła, Jagiellonia. Później sekcję tam bokserską do Gwardii przeniesiono. No trudno powiedzieć, czy to były takie, no, też hale, jakby można powiedzieć, tutaj przyjęto pod kontrolę miasta, więc Jagiellonia, można doszukiwać się tutaj jakichś takich złych intencji ze strony rządzących, ale nie wiem, czy to po prostu wynikało z jakiejś takiej polityki, prawda, która starała się koncentrować te obiekty i w swoich rękach.
Zaczynali przy Trauguta, potem był Zwierzyniec i skąd nagle Kawaleryjska?
Znaczy, to do Kawaleryjskiej to jeszcze było...
jeszcze daleko?
Druga, tak, bo ponieważ jeszcze była Jurowiecka w 60.,
no
prawda,
tak,
w latach 60., tak, powstaje stadion.
Stadionie już teraz zabudowanym, nie
tak,
niewiele pozostało.
Tak, ale on nie należał początkowo do Jagiellonii. Jagiellonia korzystała, tak jak wszystkie kluby sportowe, przeważnie ze Zwierzyńca. Później, kiedy powstał stadion na Jurowieckiej, no to tam korzystał z tego włókniarz, dlatego że Jagiellonia, trzeba sobie powiedzieć tak, jeżeli chodzi o te kwestie sportowe. Piłka była na bardzo niskim poziomie. To była głównie A klasa, okręgowa klasa. Natomiast początkowo w białostockiej piłce główną rolę odgrywała Gwardia, która grała na szczeblu drugoligowym. A w latach 60. pierwszoplanową rolę w Białymstoku przejął włókniarz Białystok, który stał się taką sztandarową naszą drużyną. Ale problem...
No bo za tymi wszystkimi klubami jednak stali sponsorzy. I po tych nazwach klubów widać, jak mocno budowano w planie sześcioletnim to budowlani. Oczywiście...
Budowlanka była słaba.
Wtedy była słaba, ale był bardzo silny sektor włókienniczy, stąd...
No na przykład tutaj sukcesy, czy to Widzewa, czy później, czy włókniarza, natomiast, znaczy ŁKS-u, tak, bo oni tam też jakby z tym włókienniczym przemysłem, no o górnikach nie ma co nawet wspominać, tak. Budowlani to tylko Lechia, była budowlana i Odra, Opole, które gdzieś tam próbowały w tej pierwszej lidze ekstraklasie obecnej gdzieś tam coś zaistnieć, ale było słabo, bo to nie były jakieś tam... Budowlani nie byli wielkim resortem, tak, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast resorty siłowe, czyli Legia, Śląsk na przykład,
czyli
Gwardia Warszawa,
kluby bądź gwardyjskie, tak.
Także tutaj było łatwiej.
I potem mamy 99.
Jeszcze tylko o 70. wspomnę, bo jednak tam był aspekt, że Jagiellonia nazywała się Białostocki Klub Sportowy, a w 73. zmieniła nazwę na Międzyzakładowy Klub Sportowy Budowlani. To za sprawą prezesa Szutkiewicza. To był bardzo na tamte czasy rzutki działacz. On zorganizował te tych naszych wszystkich budowlane przedsiębiorstwa i Jagiellonia, jakby można powiedzieć, stała się bardzo silna finansowo. I on postawił na piłkę w Jagiellonii. Oni wygrali rywalizację z Włókniarzem de facto. Oto kto będzie w Białymstoku tą piłkę miał.
Czyli Jagiellonia, Białystok, MKSB 73, 99 Jagiellonia, Białystok, Wersal Podlaski, 2003 Jagiellonia, Białystok, S.A. Sportowa Spółka Akcyjna, a używany skrót BKS.
No, znaczy tam to było tak. MKSB funkcjonował do lat 90. Później mamy Białostocki Klub Sportowy Powrót, prawda? I w 99. już jest SSA, czyli już te tak zwane struktury
akcyjne,
nowoczesne.
Tak, takie nowoczesne, takie były korporacyjne
też,
powstawały.
No taki wymóg teraz jest też chyba, żeby grać w tych najwyższych klasach rozgrywkowych.
To zostawmy teraz te zmiany organizacyjno-sponsorskie, a skupmy się przez kilka minut na osiągnięciach sportowych. Najwyższa pozycja, najmocniejszy rok i tak dalej.
No to te dwa wicemistrzostwa nasze, jeżeli chodzi o piłkę nożną, trzy lata temu, cztery, prawda, dwukrotnie stawaliśmy na podium jako wicemistrzowie i byliśmy o tyle, prawda, od zdobycia Mistrzostwa Polski niestety.
Brakowało meczu, przyłożenia nogi, żeby zdobyć
żeby ta bramka wpadła w meczu z Lechem, gdzie Legia już, prawda, skończyła swoje spotkanie, no i każdy to pamięta. Wydawało się, że będziemy dalej tak iść do przodu, no troszeczkę teraz wyhamowaliśmy. No ale to jest ten moment największych sukcesów, jeżeli chodzi o ligę, no bo trzeba pamiętać, że mamy też dwa puchary, czyli 2010 rok, finał Pucharu Polski w Bydgoszczy, wygrana z Pogonią właśnie, prawda, 1-0 po bramce Skerli i to jest ten chyba największy sukces, jeżeli chodzi o trofeum. No i później Super Puchar Polski też z Lechem, wygrana po bramce Tomka Frankowskiego w Płocku i to nam daje i puchar i po raz pierwszy występ w europejskich pucharach, tak?
Jak w starciu z Europą?
Za Europą, no.
Polegliśmy?
Mecz z Arisem to był jeden z lepszych meczów w historii klubu, niestety.
Arisa to skąd?
Z Saloniki, Grecja, prawda? To był mecz, gdzie w Białymstoku przegraliśmy 2-1, ale na wyjeździe to był mecz, gdzie po prostu sędzia nam nie sprzyjał. Rumuński sędzia, prawda? Każdy, kto oglądał ten mecz, widział, że Jagiellonia grała świetnie, prawda? Niestety rzut karny i marzenia
Rysły.
Odeszły. Później troszeczkę taka sytuacja z tym Irtyszem Pawłodar z Kazachstanu, wygrana w Białymstoku chyba 1-0, natomiast tam przegraliśmy 2-0. No, to było uznane za porażkę. No kolejny już...
Ale to sędzia, czy słabsi?
Nie, byliśmy słabsi zdecydowanie, tam nie daliśmy rady, nie wiem, zagraliśmy bardzo, bardzo słabo, wydawało się, że jesteśmy silniejszym zespołem, natomiast tam dosyć ciepło, sztuczna murawa i to wszystko jakoś tak się złożyło na porażkę. No na pewno tym największym sukcesem w tych europejskich pucharach to jest mecz z Rio Ave, prawda? I to wyeliminowanie zespołu portugalskiego, który chyba teraz w tej edycji AC Milan nawet
pokonał.
No to jest prawda, jedna z najsilniejszych lig w Europie.
Wszystkie te europejskie mecze oglądał?
Ja byłem na wszystkich wyjazdach w europejskich pucharach Jagiellonii, mogę się pochwalić, także...
Także z własnego doświadczenia tak, może pan opowiedzieć, co tam się wydarzyło.
To już, prawda, też na inną audycję zapewne.
To kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, największe marzenia najbardziej obeznanego z historią Jagiellonii człowieka. Jeśli chodzi o zespół piłkarski.
No tak, bo tylko ta piłka już tam w tej Jagiellonii nam praktycznie została, więc no, wiadomo, każdy chce tego mistrzostwa Polski i mamy nadzieję, że to się uda w tym roku na stulecie. Wszyscy mieli nadzieję, że to tak będzie, nie? Ale zawsze to takie jest, że kiedy się zakłada i te rocznice, stulecie, najczęściej nie wychodzi. To nie jest taka prosta sprawa. No i to byłoby chyba marzenie wszystkich kibiców w Białymstoku, czyli ten tytuł mistrzowski.
A gra w jakichś europejskich pucharach, tak żeby tu zobaczyć gwiazdy?
To już musielibyśmy zagrać naprawdę w Lidze Europy co najmniej, żeby przyjechały takie kluby, jak teraz będzie miał Lech, nie? Ale myślę, że tym największym marzeniem mimo wszystko jest to mistrzostwo, bo ono daje to zapisanie się na stałe na kartach historii polskiej piłki. Jeszcze tak na koniec chciałbym przy tym stuleciu tak powiedzieć o jednej rzeczy, no... My w tym roku nie udało się uczcić w taki sposób, jak się chciało w wyniku tej pandemii, ale parę akcji się udało zrobić. Między innymi jedną jest zbiórka na pomnik na stulecie. Chciałem tutaj wspomnieć, że jest taka akcja i na tym pomniku będą takie dwie postacie. Już dziś jedną wspomniałem. Ten nasz najlepszy przedwojenny piłkarz Antoni Komendoborowski i Julian Buchcik. To była osoba, też piłkarz przedwojenny, prawda, działacz sportowy, Jagiellonii trener, a więc chcieliśmy jakby tak odwołać się do tych początków i pokazać, że Jagiellonia to okres przedwojenny, ona miała pewne sukcesy, ale my o nich troszeczkę nie pamiętamy, nie znamy ich i naszym celem jest to, żeby to wszystko przypomnieć
tych ludzi, uczcić tych
i uczcić, tak. I także jakby ktoś miał ochotę wspomóc, to można znaleźć na stronach, prawda, internetowych klubu informacje.
Bo stulecie jest tylko raz. Dziękuję bardzo. O historii Jagiellonii rozmawiałem z historykiem Jarosławem Dundą. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Lech Pilarski. Dziękuję. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.